Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam ponownie profesora Radosława Kosakowskiego, dyrektora Instytutu Socjologii. Pan profesor zajmuje się socjologią życia codziennego i sportu. I do tego sportu wracamy. Tydzień temu rozmawialiśmy z panem profesorem o naszych nawykach, czy zmianach nawyków, czy być może nowych nawykach, które wskutek pandemii będziemy rozwijać. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o tym, czym jest sport bez kibiców, a może czym nie jest bez kibiców, bo między kibicami a zawodnikami jest ogromna synergia. Przede wszystkim dzień dobry raz jeszcze.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie. To znaczy tak, oczywiście pandemia pokazała w sposób przez nikogo nie wywołany, w jaki sposób sport łączy się z publicznością i z emocjami przede wszystkim, ponieważ sama obecność ludzi na stadionie może być rozpatrywana wieloaspektowo, ale wszyscy się pewnie zgodzimy, że chodzi o pewien rodzaj przeżyć emocjonalnych, które są właściwie niedostępne nigdzie indziej poza halami i stadionami, więc myślę, że ten kontekst takiego doświadczenia silnie emocjonalnego, które zostawia często wspomnienia na tygodnie czy na lata, jest tutaj kluczowy i tego tysiące czy miliony ludzi jest tego pozbawione, więc jest to element, który również przy pandemii trzeba brać pod uwagę.
Ja odwołam się tutaj do wypowiedzi znanego panu pewnie profesora Tomasza Sachaja z AWF-u poznańskiego, który na jednej z konferencji powiedział, że mecz jest widowiskiem w dużej mierze właśnie dzięki kibicom, a w piłce nożnej, która jest szczególnie spektakularna widowiskowo, nawet kibice uważani są za 12 zawodnika na boisku. Ja myślę, że to dużo mówi o tym nierozerwalnym połączeniu między kibicami a sportowcami.
Trudno się nie zgodzić, ale jest taki bardzo ciekawy paradoks w tym traktowaniu wydarzenia sportowego jako widowiska, czy wręcz spektaklu, czy teatru, bo swego czasu sami piłkarze nożni w Polsce mówili, broniąc trochę kibiców i to, że na trybunach pojawiają się też często niecenzuralne określenia, jak doskonale wiemy, że stadion to nie teatr, że tutaj ten język jest dopuszczony. Ja bym właśnie powiedział, że stadion to jest teatr, tylko że po prostu teatr, w którym również te wulgarne czy niecenzuralne określenia, a często też zachowania, wpisuje się po prostu w scenariusz tego występu. I zarówno ja, ale też inni badacze wielokrotnie pokazywali, że stadion i widowisko piłkarskie ma taki performatywny charakter. Przecież to, że kibice machają szalikami, pokazują różne transparenty, przygotowują wielkie choreografie, które też mają pewien wymiar, pewnie artystyczny, bo ktoś to musiał zaprojektować, namalować, mieć jakąś wizję. Oczywiście nie analizuje się tego kryteriami artystycznymi, ale to temu służy, żeby pokazać jakąś wartość, jakieś znaczenie, jakieś emocje znowu, a przede wszystkim dba się o to, żeby to estetycznie zapierało dech. Więc jak najbardziej sformułowanie, że mecz piłkarski czy wydarzenie sportowe jest widowiskiem quasi teatralnym czy takim performatywnym, jest jak najbardziej uzasadnione i możemy do tej spektaklowości na przykład piłki nożnej podchodzić również wielowymiarowo, bo z jednej strony aktorami są piłkarze czy piłkarki. Mówi się o tym, że piłkarze stworzyli wspaniały spektakl na boisku, ale też właśnie aktorami są ci kibice, którzy tworzą ten wymiar taki estetyczny, tworzą atmosferę, klaszczą, właśnie machają szalikami. To też ma taki wymiar performatywny. Także sport jest rzeczywiście widowiskiem czy właśnie areną, wręcz teatralną, można powiedzieć, wielowymiarowo.
Specjaliści zajmujący się sportem, psychologowie i socjolodzy uważają, że najważniejsze imprezy, finały różnych rozgrywek czy występy poszczególnych sportowców cieszą się zainteresowaniem daleko poważniejszym niż jakiekolwiek inne zdarzenia. Choćby jakiś rzeczywiście olbrzymi występ teatralny, jakiś musical, które są też spektakularne często i oprawa jest niesamowita. Spektakle sportowe, możemy się trzymać tego słowa, biją jednak na głowę wszystkie inne wydarzenia.
Zdecydowanie. To oczywiście to same obiektywne liczby nam o tym mówią, bo przecież wiemy, że teatry nie mają widowni rzędu 30, 40 czy nawet 80 tysięcy foteli i miejsc. Więc oczywiście to jest jeden wymiar, drugi jest oczywiście związany z medialnością i to, że oprócz tej mniejszej liczby osób zgromadzonych na stadionie mamy milionową widownię przed telewizorami. To jest zresztą zawsze przedmiot dyskusji, szczególnie osób, które mają taki krytyczny stosunek do sportu, że jest to taka trochę plebejska aktywność, że nie można tego porównywać ze światem kultury, który się gdzieś tam porusza według różnych takich wyższych wartości egzystencjonalnych. Ja zawsze odpowiadam na tego rodzaju argumenty czy zarzuty, że no, to, że sportem się interesują miliony ludzi, też nam coś mówi. To znaczy, że ten sport też spełnia pewne funkcje kulturowe i społeczne. Oczywiście tutaj się trzeba zgodzić, że inne niż teatr, niż kino, niż opera, ale jednak również jakieś funkcje społeczne. Tam również ludzie chodzą po to, żeby ten spektakl obejrzeć, inny niż w teatrze, żeby przeżyć emocje inne niż w teatrze. Ale czy te emocje są gorsze, lepsze, nie mniej rozstrzygać, ale one są i są często bardzo intensywne. Więc tego się po prostu zanegować nie da.
Ja myślę, że emocje są demokratyczne, wszyscy je przeżywamy w różnym stopniu i gama emocji jest też ograniczona i określona, więc w jednym i w drugim miejscu te emocje się pojawiają. Może sposób wyrażania jest nieco inny. W teatrze nie wstaniemy i nie zaczniemy machać koszulką, czy tak. Nie będziemy krzyczeć świetnie, brawo, dajesz, albo jeszcze jakieś inne odzywki, które są charakterystyczne właśnie dla stadionów. Ale wrócę jeszcze do tej synergii między sportowcami a kibicami. Całkiem niedawno zakończył się pierwszy tegoroczny wielki szlem tenisowy Australian Open i tam sytuacja była taka, że najpierw dopuszczono kibiców, potem znaleziono dwa przypadki koronawirusa, więc kibice zostali jednak wyproszeni ze stadionów, po czym znowu powrócili na półfinały. Ja akurat śledzę te rozgrywki, bo jest to mi bliska dyscyplina, więc mogłam na żywym organizmie sprawdzić, jak zachowują się sportowcy, kiedy są kibice, a kiedy są puste krzesełka, kiedy oklaski są z offu. No, nie powiem, że to marny spektakl, ale zdecydowanie traci na atrakcyjności dla odbiorcy i dla samych sportowców, obserwując ich zachowania.
Mam takie właśnie wrażenie, że oglądając mecz piłkarski, gdzie tych kibiców nie ma, to on jest taki trochę właśnie wychłodzony, ponieważ nawet jak, a często tak jest, że te sztuczne odgłosy się dodaje i tak ktoś powie, no właściwie to przypomina mecz, to jednak mam wrażenie, że przez to, że przebijają się okrzyki piłkarzy, którzy tam do siebie coś krzyczą, podpowiadają, to mam takie wrażenie, że to jest taki zimny trening, który odbywają dwie drużyny i tutaj właściwie, no oczywiście jest to rywalizacja, ktoś wygra, ktoś przegra, ale tu nie ma tej pasji, tych emocji, tej euforii lub rozpaczy, która się wiąże z wynikiem, więc mam takie wrażenie, że to jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście rozumiem sens dodawania tych odgłosów, no bo telewizja czy osoby, które się zajmują opakowaniem medialnym spotkań, no chcę jak najbardziej upodobnić do tych normalnych warunków, więc to jest zrozumiałe, natomiast no nie da się tego odtworzyć. Zresztą nawet te płachty, które są rozciągane na stadionach, które tak trochę przypominają tłum, no to też jest to trochę takie wypłaszczone właśnie i wychłodzone. I wydaje mi się, że po prostu no tego się zastąpić zupełnie nie da.
Czy to jest jedyna strata, którą ponosimy oglądając spektakle bez kibiców? Czy cała ta oprawa właściwie medialno-biznesowa, no bo przecież wielkie wydarzenia sportowe to też wielkie pieniądze, jakieś imprezy, które toczą się dookoła, to wszystko też zamarło, też jest zimne, cytując pana profesora.
Tak, to jest oczywiście tylko jeden z wymiarów. Już widoczny jest kryzys finansowy nawet w tych najbogatszych piłkarskich ligach typu hiszpańska, francuska, gdzie to jest kwestia zarobków z tak zwanego dnia meczowego. To jest trzeci pod względem jak gdyby wartości finansowej zastrzyk gotówkowy dla klubów, to znaczy pieniądze, które kluby zarabiają z tego, że ludzie kupią bilety, ale też kupią gadżety, spożywają napoje czy pokarmy kupione na stadionie, więc tutaj jest to bardzo ważna kwestia. Co więcej, w związku z tym, że tych ludzi nie ma, to też sponsorzy no, mają taki argument, żeby renegocjować kontrakty z klubami, oczywiście w dół, czyli zmniejszać te transze finansowe, co powoduje, że to jest dodatkowy problem dla klubów. Paradoksalnie oczywiście to trochę demokratyzuje, czy wyrównuje, czy może wyrównywać rywalizację w piłce nożnej, ponieważ te najbogatsze kluby mają teraz problemy finansowe, nie mogą oczywiście kupować nowych, najlepszych piłkarzy, więc ten poziom ewentualnie troszeczkę się wyrównuje. To widać w niektórych ligach, ale oczywiście w dłuższej perspektywie może to być zabójcze dla wielu klubów. Natomiast COVID i to, że brakuje kibiców na stadionach, ma również inną konsekwencję. To znaczy przebadano pod tym względem mecze piłkarskie Bundesligi u naszych zachodnich sąsiadów, a Bundesliga to jest liga piłkarska, która się szczyci najlepszą frekwencją średnią na stadionach. Tam ludzie rzeczywiście chodzą na stadiony, to jest ważny dla nich rytuał. I okazało się, że właściwie COVID zniwelował, czy bardzo mocno zmniejszył tak zwaną korzyść własnego boiska. To znaczy, gdy nie ma kibiców i oni nie tworzą atmosfery, też trochę tak nie straszą przeciwników gości, to zmniejszyła się liczba procent zwycięstw osiąganych przez drużyny gospodarzy. To mocno ponad 30% w dół poszło, czyli ta zaleta własnego boiska, ona tego 12 zawodnika, o której pani wspomniała, ona rzeczywiście ukazała swoje znaczenie właśnie przy COVID-zie, kiedy tego 12 zawodnika nie ma, to nagle się okazało, że ta drużyna gospodarzy no, ma trochę mniej korzyści, a więc też to się bardziej wyrównuje. Co więcej, nawet okazało się, że sędziowie trochę bardziej obiektywnie wręczają żółte i czerwone kartki, ponieważ nie ma tej presji tłumu, to też dużo bardziej w sposób równy te kartki są rozdawane. Więc COVID tutaj wielowymiarowo uderzył i zmienił no, sytuację, jak opowiadam, na przykładzie piłki nożnej.
To ja raz jeszcze odwołam się do zawodów tenisowych, do rozgrywek tenisowych. Wybitni sportowcy często proszą, akurat to dotyczy Australian Open, żeby nie rozgrywać meczów na największych stadionach, bo tam bilety są najdroższe. Chodzi im o to, żeby kibice czy fani danego zawodnika mogli kupić bilety i przyjść popatrzeć, tym samym kibicować zawodnikowi, bo to jest dla niego taki handicap i myślę, że to też zwielokrotnie szansę na wygranie.
No to jest dosyć zrozumiała strategia, przy czym wiadomo, że im jakość tego kontentu sportowego rośnie, tym kluby mają więcej możliwości argumentów, żeby jednak te bilety podnosić, bo wiadomo, że wtedy zapotrzebowanie na ten spektakl na boisku czy na korcie jest dużo większe. To jest zresztą proceder, można powiedzieć, który bardzo mocno jest widoczny w Anglii. Rozgrywki angielskiej Premier League piłkarskiej no, należą do najbardziej atrakcyjnych na świecie i tam doszło do czegoś, co też socjologowie sportu zauważyli, analizowali, to znaczy wymiany publiczności. Z tej publiczności, która się wywodziła trochę z klasy robotniczej, no bo też takie są korzenie piłki nożnej w Anglii, ta publiczność no, jak gdyby przeniosła się do klasy średniej. Właśnie z tego powodu, że kluby wiedząc, że jest duże zainteresowanie tymi spotkaniami i że jest po prostu konkurencja o bilety, mogły podnieść te ceny biletów, a w konsekwencji no, te osoby z tych niższych poziomów klasowych nie mogły sobie już na te bilety pozwolić. Więc oczywiście to było krytykowane, tam w Anglii dyskutuje się właściwie nieustannie na ten temat, no, ale ekonomia jest bezlitosna. Jeżeli klub może po prostu zarobić więcej, mając tą samą liczbę krzesełek na stadionie, bo przecież jej nie można dowolnie zwiększać co niedzielę, więc ten kontekst ekonomiczny rzeczywiście wybrzmiewa. Ale cała awantura i ta dyskusja, która się tam toczy, pokazuje, jak to było ważne, jak to doświadczenie przyjścia na stadion w sobotę czy w niedzielę było dla części takim rodzajem doświadczenia właśnie no, z czymś zupełnie innym, czego się nie ma w czasie tygodnia pracy, no niektórzy to oprócz tej teatralnej metafory opisują też za pomocą metafor religijnych, że to jest taka trochę wizyta w kościele w weekend, gdzie się po prostu idzie przeżyć rzeczy, z którymi nie mamy do czynienia w ciągu tygodnia. Przy czym no, do kościołów biletów się nie sprzedaje, więc tam nie ma to znaczenia, natomiast w tym takim już dość skomercjalizowanym świecie sportu, no to ma już znaczenie, także to może też powodować, że nie wszyscy z tych doświadczeń tego widowiska mogą skorzystać.
Panie profesorze, i na zakończenie, to już niezależnie od pandemii, chciałabym pana zapytać o znaczenie płci kibica. Czy kibicki są tak samo mile widziane na boiskach i na stadionach jak kibice? Przeczytałam w jednym z opracowań, że niekoniecznie tak jest, że mężczyźni czasami są niezadowoleni z tego, że jest tak dużo kobiet, bo one zakłócają atmosferę, przychodzą nie po to, żeby rzeczywiście oglądać rozgrywki, nie rozumieją gry, interesują się sportem tylko przy okazji dużych turniejów, wchodzą na mecze, by poderwać mężczyzn, a koszulki noszą, bo są modne. Trochę mnie to oburzyło oczywiście i się z tym do końca nie zgadzam, no ale może tak jest.
Z jednej strony racja jest tego typu, że sport, szczególnie w tych takich drużynowych sportach, on był bastionem męskości, jeżeli chodzi o fenomen jak gdyby widowni. Przez wiele lat to była jednak tradycja i kultura głównie męska. To się zaczęło zmieniać i zmienia w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, bo w tej chwili procent kobiet na trybunach w europejskich, tych lig najsilniejszych, dochodzi do 30%, więc to już jest znacząca liczba. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o pewne wzorce kulturowe, to mężczyźni nadal na stadionach sobie przypisują taką rolę autentycznych fanów, to znaczy, że to oni wyznaczają pewne normy autentyczności, tego jak powinno wyglądać zachowanie na trybunach, i kobiety są takimi trochę, no, coraz bardziej akceptowalnymi, to trzeba podkreślić, ale jednak gośćmi, to znaczy jeżeli wchodzą już na stadion, to oczywiście nie jest to zabraniane, chociaż w niektórych sytuacjach tak, ale przede wszystkim muszą dostosować się i zaakceptować reguły, które ustalili mężczyźni. Ale moim zdaniem ten proces emancypacji sportu w takich kategoriach, że kobiety stają się pełnoprawnym uczestnikiem widowisk sportowych, on się dokonuje. Natomiast jest bardzo powolny. W Polsce jest w takich początkowych stadiach. Natomiast moim zdaniem to się będzie zmieniało, ponieważ zmienia się też podejście klubów i władz sportowych, które widzą, że kobiety to też jest, za przeproszeniem, klient, który może przyjść, który też może jak gdyby finansowo wesprzeć klub. Na ogół kobiety są też, i to powtarzają menadżerowie klubów, to są też przede wszystkim matki, które przyciągają dzieci. A więc jeżeli przyciągają dzieci, to socjalizują nowych kibiców, których kluby potrzebują. Więc ta rola kobiet być może nadal jak gdyby analizowana, interpretowana jako w takich tradycyjnych rolach matki, partnerki, mężczyzny, ale ona zaczyna się pojawiać jako ważna, i o kobiety kluby moim zdaniem muszą się starać, ponieważ to jest duża siła zupełnie niewykorzystana, jeżeli chodzi o takie społeczne i demograficzne wartości. Więc to, co pani powiedziała, jest prawdziwe, natomiast ja też dostrzegam pewne procesy, które powodują, że kobiety są coraz bardziej widoczne, i myślę, że tego procesu się nie da zatrzymać.
No cóż, kolejny szklany sufit przed nami, ale damy radę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Radosław Kosakowski, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor zajmuje się socjologią życia codziennego i sportu, co potwierdziła nasza rozmowa. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka. Iwona Adamska. Zapraszam za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.